Dziengarz.
I literatka.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Od razu uprzedzam, że postaramy się nagrać to spotkanie, zobaczymy, mam nadzieję, że głos się nagra. I cóż, chyba zaczniemy od przedstawienia się. To jest Szymon, ksywa księgarz.
W stanie spoczynku,
ale to kto wie, co na razie, w stanie przerwy powiedzmy. Natomiast ja jestem Justyna i ja występuję w tym duecie jako literatka.
Ponieważ Justyna jest literatką,
Ja jestem literatką.
Spotykamy się przy okazji literatury gliwickiej, więc Justyna jest gliwicką pisarką, która napisała piękną i ważną książkę o Tychach, między innymi.
Tak, o Gliwicach akurat nie, ale o Tychach. Natomiast z Szymonem i z nagrywającym nas Jackiem od jakiegoś czasu prowadzimy w takiej inicjatywie, która się nazywa Miasto Brzmienie, prowadzimy podcast o książkach, księgarz i literatka. Jacku, czy mnie dobrze słychać? Nie wiesz, czy się nagrywam? Ale te mikrofony tutaj nie działają, one tylko działają
tak, one tutaj,
potem, żeby
gdyby one zadziałały tutaj, to byłoby nas słychać gorzej.
Tak,
one
to
nas
generalnie
mają inne
o to,
zadanie
nas...
zupełnie.
I spotkaliśmy się tutaj na prośbę Lufcika na Korbkę w ramach Gliwickiej Artnocy i w ramach spotkań z Różewiczem. Jak żeśmy się dowiedzieli z Szymonem, że mamy rozmawiać o Różewiczu, to lekko żeśmy się przerazili, gdyż ja sobie uświadomiłam, że chyba nie znam żadnego wiersza Różewicza, ale potem zaraz sobie uświadomiłam, że jeden z ulubionych moich wierszy w ogóle jest wierszem Różewicza i ja pozwolę sobie go Państwu przeczytać. Natomiast w tak zwanym międzyczasie udało mi się odwiedzić pana profesora Zembalę i pan profesor Zembala podarował mi swój tomik wierszy i w tym tomiku jest wiersz Tadeuszowi Różewiczowi, więc pozwolę go sobie przeczytać, bo co prawda pan profesor wierszami się zajmuje zupełnie amatorsko, ale ponieważ Różewicz bywał u niego w domu i był znajomym jego ojca i często się spotykali, więc zacznę może od tego wiersza, dlatego że tu jest słowo klucz, od którego chcielibyśmy zacząć. Wiersz nosi tytuł Posłaniec, jest autorstwa pana profesora Mariana Zembali i brzmi tak. Nauczyciela tańca przestrzegałeś, czas, który idzie, nie zrozumie Fausta. Odwiedzających teatr, że nic nie znaczy częściej, bardzo wiele. Miałeś rację. Radomska przestają być tylko przystankami w życiu, Gliwice prowincją, Wrocławie teatrum dla niespełnionych. Zapatrzeni w twoje słowa uwierzyliśmy nawet w moc szarości.
Tak, i tu się pojawiło słowo klucz, które byśmy, bo generalnie zamysł był taki naszej rozmowy dzisiejszej, że oprócz Różewicza chcemy porozmawiać w ogóle o Gliwicach w literaturze, o gliwickiej literaturze i o tym, jak Gliwice w tej literaturze wyglądają. I ta prowincja nam się wydała takim słowem kluczem właśnie.
To znaczy chodzi o to, czy Gliwice naprawdę są prowincją i czy są prowincją w ogóle, czy tylko prowincją literacką, czy w ogóle są prowincją? No i chcieliśmy to rozgryźć na podstawie Różewicza, ale nie tylko, bo tych pisarzy, literatów, poetów gliwickich, mieszkających w Gliwicach, piszących o Gliwicach jest więcej. Natomiast wydaje nam się, że też dobrym pretekstem do rozmowy, takim drugim pretekstem jest książka Kajś Zbyszka Rokity, która dzisiaj otrzymała nagrodę Nike.
Wyśmienita. To,
publiczności.
Tak. To jest w ogóle taka symboliczna historia właśnie, że w momencie, kiedy my dzisiaj o Gliwicach jako prowincji literackiej i Gliwicach w literaturze mieliśmy zamiar rozmawiać, Nikę czytelników dostał Zbigniew Rokita za książkę, która właśnie od tej gliwickości i tej prowincjonalności ona wychodzi, bierze ją i robi z niej coś fantastycznego zupełnie, tak? Stojąc opowieść nie tylko o Gliwicach, ale o Śląsku, o historii, o współczesności. Tak, no i to jest takie, myślę, dobre wyjście, bo rzeczywiście z punktu widzenia Różewicza pewnie, który tutaj troszeczkę był nie na dobrowolnym wygnaniu, bo to nie na tym, ale troszeczkę Gliwice były dla niego takim miastem ucieczki od koterii literackiej, środowiska literackiego, on tutaj chyba specjalnie trzymał się na uboczu. Po to mu między innymi Gliwice były.
Znaczy Gliwice się w Różewiczu, czy Różewicz w Gliwicach się wziął, bo tak, nie wiem, Państwo pewnie znacie biografię Różewicza, ale jeżeli nie znacie, to ja przypomnę tylko te, skąd on się w ogóle wziął. bo on w przeciwieństwie do Adama Zagajewskiego nie był związany z Kresami Wschodnimi, bo większość tutaj powiedzmy, myśmy zastanawiając się nad tym, nad w ogóle tematem Różewicza w Gliwicach, on tutaj 20 lat mieszkał, tutaj się urodziły jego dzieci, tutaj umarła jego matka. Więc te Gliwice to nie był taki przystanek tylko na drodze tak naprawdę, to była dla niego kawał życia, więc zaczęło się wszystko na Politechnice Gliwickiej. Znalazłam taki wywiad z Różewiczem, gdzie on opisuje Gliwice, ja jeszcze może zacytuję, bo to też jest ciekawe, bo to może nie każdy wiedzieć. Różewicz jest pytany tutaj w tym wywiadzie przez prowadzącego z nim rozmowę dziennikarza. Zresztą Różewicz w tej rozmowie z dziennikarzem jest taki bardzo, powiedziałabym, może nie nieprzyjemny, ale jest obcesowy i no nie był to taki...
Nie był łatwym rozmówcą.
Nie był łatwym rozmówcą, nie był to poeta do przytulania. I dziennikarz go pyta, czy on się czuje przedstawicielem pokolenia Kolumbów. Co się samo właściwie nasuwa, bo Różewicz brał udział w wojnie, brał udział w konspiracji, stracił w tej konspiracji brata, który został rozstrzelany przez Niemców i mówił, że brat był lepszym poetą od niego. Niestety nie mieliśmy okazji się przekonać, brat zginął, natomiast Różewicz przeżył. Duża część jego wierszy, zresztą takich najbardziej wstrząsających, chyba w szkole się przerabia Warkoczyk na przykład, no to wszystko jest związane z wojną, jest związane z konspiracją, jest związane z tymi przeżyciami wojennymi i z pewną utratą, bo to też jest pokolenie utraty. I dziennikarz go pyta, czy pan jest Kolumbem, czy pan należy do pokolenia Kolumbów, czy jesteście straconym pokoleniem, czy jesteście pokoleniem śmierci, a on mówi... Tak, często są mi przyklejane różne etykiety, na przykład człowieka z pokolenia zarażonego śmiercią. Próbowałem to korygować, pisząc w posłowiu do jakiegoś tomiku Borowskiego, że my byliśmy zarażeni życiem. Nasze pokolenie zostało jako pierwsze wezwane do matur, których nie zdążyło zdać w czasie wojny, albo do obron prac magisterskich, których nie zdążyło napisać na podziemnych uniwersytetach. I tak wciąż nas do czegoś wzywano, a to do orzenku, a to do znalezienia sobie zawodu. Bardzo wcześnie, bo już w 1945 roku, znalazłem się w Gliwicach, gdzie wylądowała również część moich kolegów z konspiracji. Uczyli się w bardzo ciężkich warunkach na miejscowej politechnice, nie mając często co jeść, ani w co się ubrać. A na dodatek dosłownie budowali tę politechnikę. Usuwali gruzy, zbierali książki, zamiatali pomieszczenia, malowali ściany. Ich profesorowie, których część przeniosła się do Gliwic ze Lwowa, Politechnika Gliwicka była właściwie kontynuacją Politechniki Lwowskiej, pracowali razem z nimi, układali i oczyszczali cegły, usuwali śmieci, ratowali biblioteki poniemieckie, chronili zbiory i budowali. Budowali zatem zarówno wiedzę, jak i gmachy, w których tę wiedzę miała zdobywać. Takie było to moje pokolenie, które w tej chwili, taka jest kolej rzeczy, odchodzi. Czasem się zastanawiam, co po sobie zostawiamy. Także on tutaj z tymi Gliwicami, znaczy on był związany z Gliwicami od 1945 roku. Ożenił się chyba w 1949 z dziewczyną z konspiracji, którą też tutaj po prostu los zagnał, ale przyjechał z Radomska, bo chyba nie wspomniałam o tym, że on pochodził z Radomska i dla niego stąd to Radomsko w tym wierszu Zembali się wzięło. Więc to był poeta, bo ja szczerze mówiąc byłam przekonana, że on pochodził z Lwowa, naprawdę. Mimo, że miałam wiersze Różewicza i biografia Różewicza była przerabiana w liceum, nie wiem jak u ciebie.
Nie, w moim liceum ja chodziłem do piątki, podobnie jak ty, tylko
dzieci,
dużo wcześniej.
Dzieci Różewicza.
Ale ja chodziłem w czasach, których nie przerabialiśmy biografii Różewicza. Tak.
Myśmy przerabiali Różewicza i pewnie była informacja o tym, że on jest z Radomska, no ale mnie się to gdzieś tam nie... No nie, no na pewno to był Lwów. Może dlatego, że moja część rodziny przyjechała stamtąd, ta napływowa, ale nie tylko stamtąd. No ale powiedzmy, że jakby dla mnie Gliwice, Lwów to był taki, dla tego starszego pokolenia to był taki znak równa się. Oczywiście wgłębiając się w historię Gliwic, szybko się przekonałam, że to jest kompletna nieprawda, ale taka fajna legenda.
Jest to taka legenda, bo odchodząc troszeczkę od Różewicza, ale nie do końca, a na tej prowincjonalności Gliwic i Gliwicach w ogóle się skupiając, bo jest coś takiego u Zagajewskiego na przykład. On napisał taki esej autobiograficzny Dwa miasta, w których on bardzo mocno tę lwowskość przywołuje. On co prawda urodził się we Lwowie i nie pomieszkał w nim za długo, bo urodził się w roku 1935 i zaraz przyjechał do Gliwic. Natomiast to jego doświadczenie, które on opisuje, jest doświadczeniem pamięci przeniesionej przez jego rodzinę tutaj. Mhm. I przez wuwiaków, którzy sobie tutaj stworzyli w zasadzie diasporę taką. I to jest i dla nich rzeczywiście no, z perspektywy Lwowa, który był miastem jednak jedną z perłów w koronie Rzeczypospolitej, Gliwice były szarą, przemysłową prowincją.
No zdecydowanie, Gliwice były prowincją przed wojną, tutaj nie było wyższej szkoły, więc
tak,
to było
zresztą odświeżyłem sobie na potrzeby tej rozmowy naszej dzisiaj Horsta Binka, nie prozę akurat, tylko jego też reportaż, króciutki, ale bardzo piękny, o tym, jak do Gliwic powrócił po latach, w 1987 roku z wizytą. I on też tutaj pisze, że przed wojną, mimo że on kochał Gliwice nad życie, Gliwice były miastem prowincjonalnym, także dla niego, dla tego niemieckiego chłopaka, dla którego Wrocław był z kolei takim, bo to był też, no, Gliwice były kresem z kolei.
Znaczy, ja myślę, że Gliwice były raz, że kresem, bo tu była przecież granica przed wojną, bo jak już jesteśmy przy moim ukochanym Horście Binku. Bardzo Państwa przepraszam, ale ja bardzo lubię Binka i dla mnie to jest taki wzór gliwiczanina literata. Gliwice były nie tylko granicznym miastem, ale były też takim miastem w pewnym sensie zainfekowanym Wrocławiem, bo Wrocław był przed wojną drugim miastem Rzeszy, jeżeli chodzi o wagę. Tak. Mhm. I jakby taki, to był drugi po Berlinie ośrodek kulturalny nie tylko III Rzeszy, ale Republiki Weimarskiej i idąc wstecz...
Tak, no i takim razie największą metropolią... w stronę Niemiec, gdzieś tam tak od Gliwic, rzeczywiście Gliwice tam aspirowały, ciążyły gdzieś tam w tej orbicie wrocławskiej.
No tak, no Gliwice, ktoś odbywało. Był z Gliwic, studiował we Wrocławiu, czy wtedy w Breslau, no i generalnie to było takie miasto, które powiedzmy leżało na szlaku kolejowym i to była jego główna siła tutaj. Natomiast tak, to była prowincja i Binek Gliwice też tak opisywał w tej swojej gliwickiej tetralogii jako miasto prowincjonalne, jako miasto, ale w pewnym sensie też miasto odrębne, bo zresztą chyba do tej pory jest tak, że kto przyjeżdża na Śląsk i trafia na przykład do Rudy Śląskiej, a później do Gliwic, to mówi, o tu jest zupełnie inaczej, to się przechowało, to się zachowało. Nawet to jest ciekawe, ale ludzie, którzy przyjechali napływowi do Gliwic, zajęli dzielnice odpowiadające jakby przedwojennemu statusowi, to znaczy te dzielnice, gdzie mieszkali lekarze, są zamieszkane przez lekarzy. Tam, gdzie mieszkali robotnicy, znaczy teraz to już się troszkę wymieszało, ale generalnie tak było, po prostu zajmowało się w pewnym sensie miejsca po ludziach, z którymi pewnie, chyba to mówi, już nie chcę teraz kłamać i zmyślać, kto to powiedział, ale czytałam ostatnio taką fajną analizę, gdzie było wskazane, że my się lepiej, lekarz z Polski dogada się lepiej z lekarzem z Afganistanu, niż lekarz z Polski dogada się na przykład z pracownikiem PGR-u, czy byłym pracownikiem PGR-u z Polski, bo to są jakby, my mówimy kodami kulturowymi podobnymi do siebie. Więc
pewnie... To są u Zagajewskiego w tym eseju, o którym wspomniałem, tam zresztą ten motyw się pojawiał właśnie, że mieszczaństwo lwowskie jakby osiedla się w mieszczańskich mieszkaniach poniemieckich, przejmując zresztą ten bagaż mieszczański, czyli czego nie zabierało się, nie wiem, pianina, maszyny do pisania, tak, przejęte to wszystko. Natomiast też bardzo pięknie pisze o tym, jak odwzorowywali ten swój wów, chodząc w rzeczach, które przywieźli tutaj ze sobą i mówiąc, tytułując się, panie radco, panie profesorze, tytułami, które już w ogóle w PRL-owskiej rzeczywistości nie miały zupełnie znaczenia, jakby przechowali to do... Zresztą muszę powiedzieć, że ta lwowskość Gliwic to też jest taki trop literacki, który jest, myślę, do podjęcia jeszcze gdzieś. Ja to pamiętam nawet w pokoleniu moich rodziców, czyli rówieśników Zagajewskiego mniej więcej. Rzeczywiście już to pokolenie kolejne, czyli urodzone i wychowane tutaj, bardzo to pielęgnowało.
No ja z dzieciństwa pamiętam, ponieważ mój pradziadek był radcą, tak w ogóle, we Lwowie, w Rawie Ruskiej, potem w Rzeszowie. Natomiast mój dziadek bardzo pielęgnował te lwowskie... Znaczy się mówię, on we Lwowie mieszkał krótko, ale długo mieszkał w Rawie Ruskiej, ale on był ze Lwowa, zawsze mówił, że jest ze Lwowa. I te wszystkie filmy, Szczepcio i Toncio, te wszystkie batiary lwowskie, to wszystko mnie się wydawało, że Śląsk... Tu trochę nawiążę już do Zbyszka, jeżeli nie możemy nawiązać do Zbyszka, bo musimy o nim dzisiaj wspomnieć, to w ogóle nie ma o czym mówić. Ja się tego śląskości, ta śląskość była dla mnie czymś egzotycznym, ponieważ połowa mojej rodziny jest ze Śląska, więc mi się ta ich gwara wydawała dziwna, wydawało mi się to jakieś takie w ogóle, nie pasowało mi do tego mitu, ja gdzieś tam miałam bliżej na te dzikie pole. Opola niż tutaj do Tychów, mimo że z Tychów jest moja rodzina i tak naprawdę ta moja tyska historia mojej rodziny jest fantastyczna, ale tak naprawdę no, też jest bardzo ciekawa.
O tym samym pisze, no tak, i o tym samym pisze,
Rokita.
Rzeczywiście dla niego też do pewnego momentu ta lwowska historia jego rodziny była jego historią, natomiast ta śląska była obcą, którą on dopiero zaczął sobie przyznawać, przyswajać i poznawać w zasadzie jak już człowiekiem dorosłym.
No tak, ale ta śląska część historii jego rodziny dała mu Nikę.
Ja tak sobie myślę o tych Gliwicach właśnie, że jest coś takiego, że my w tej chwili próbujemy chyba, czy my myślę, że no może myślę, że wszyscy zainteresowani jakoś Gliwicami mocniej po prostu. Wydaje mi się, że trwa w tej chwili taka próba zbudowania od nowa jak gdyby gliwickiej mitologii troszeczkę, tak? Bo to jest miasto, którego korzenie jednak zostały przecięte przez wojnę. Tak, bo mamy i te jego śląskie, bo oczywiście Śląsk został, zwłaszcza na obrzeżach Gliwic, ale ponieważ no nie mówiło się o tej historii przedwojennej, więc ona gdzieś jedno pokolenie wyrosło, które ją właśnie gdzieś, albo nawet dwa, które ją gdzieś tam straciły. O lwowskiej siłą rzeczy też to oczywiście się przechowało w tej diasporze, jak ją nazwałem, ale to też nie była rzecz, o której w PRL-u można było mówić.
No nie
to
była
później
to rzecz
dopiero,
oficjalna, oczywiście.
Dopiero później to eksplodowało właśnie tymi wszystkimi kabaretami, batiarami lwowskimi, które się pokazały w 89 roku lawinowo. I my w tej chwili, nawiązując gdzieś tam do historii Szabika, do tych gliwickich właśnie przedwojnia, próbujemy troszeczkę zbudować tę mitologię od nowa. Różewicz też jest jej częścią w tym momencie, wydaje mi się, też elementem budowania tej gliwickiej historii i tożsamości. No, Zagajewski pisał, którego przywołam po raz kolejny, że Gliwice są miastem, które swoich poetów wyrzuca, którego poeci uciekają.
W ogóle nie jesteśmy miastem dla poetów. Jesteśmy miastem technokratycznym.
I że jesteśmy, że jak on mieszkał w Gliwicach, to właśnie żył w nich tylko jeden poeta, czyli Różewicz, prozaików nie było w ogóle. No to się potem zmieniło troszeczkę. No
to tak trochę przebija taki żal po prostu, takie poczucie niedocenienia.
Nie wiem, czy niedocenienia, natomiast czegoś takiego rzeczywiście, no było coś takiego, jest w zasadzie do tej pory chyba, że Gliwice są miastem, które bardziej sobie cenią beton jednak. To, że tu jest ta politechnika właśnie, że ta technokracja tutaj nie bardzo chyba, jak widać, i w czasach Różewicza, i teraz nie bardzo jakoś sobie radzą z tą kulturą.
Znaczy, to jeszcze wracając jakby do czasów Różewicza i tego, bo ja miałam przyjemność brać, chciałam Państwu pokazać książkę, którą miałam przyjemność napisać razem z innymi uczestnikami warsztatu z Mikołajem Grynbergiem dla Domu Pamięci Żydów. To z kolei była, myśmy zbierali, tam było kilka części tych warsztatów. Ja akurat brałam udział w takich warsztatach reportażowo, właśnie wywiady robiliśmy z Gliwiczanami, którzy tutaj mieszkają albo w jakiś sposób mieli coś do powiedzenia na temat czasów, w których mieszkał tu Kornhauser. Kornhauser w ogóle miał, ojciec Kornhausera miał sklepik z warzywno-owocowy, taki po prostu zwykły warzywniak na jednej z bocznych ulic od Rybnickiej. I tam mieszkali, tam żyli po wojnie w Gliwicach. I to była dzielnica, w której ja to wszystko wiem od pana, który mi udzielił wywiadu. Ten pan jest Niemcem, mieszka w Gliwicach, jest Niemcem z rodziny, która tu przyjechała na początku XIX wieku, zostali. I jego ciotka tego pana współtworzyła gliwickie pogotowie po 1945 roku. Oni tu zostali w Gliwicach, nie wyjechali. Natomiast on właśnie mówi, że u Kornhausera, chodził do Kornhausera robić zakupy, bo zawsze od niego dostawał cukierka. I Kornhauser bardzo lubił jego mamę, bo mógł sobie z nią porozmawiać po niemiecku. Więc to takie naprawdę Kornhauser, który był Żydem, przyjechał tutaj i przychodził, bardzo lubił, jak przychodziła mama pana Kali i mógł z nią porozmawiać po niemiecku. I to było dla niego świetne doświadczenie, bo ona ładnie mówiła po niemiecku. Ciotka tutaj współtworzyła pogotowie, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tej dzielnicy, bo ty mówisz o tym, że takiej wymianie jakby ludzi. Więc ta wymiana ludzi nastąpiła, ale ja sobie na przykład wyobrażałam, że ta wymiana ludzi była taka totalna, to znaczy, że z Gliwic wyjechali Niemcy, przyjechali tutaj Polacy i że ci Niemcy zniknęli nagle. Otóż po wojnie mniej więcej 30% ludności Gliwic to nadal byli Niemcy. To nieprawda, że oni wyjechali tak wszyscy. Ci, którzy mogli, to wyjechali, ale były kobiety, które czekały na mężów. Byli tutaj, bo to było bardzo dużo przecież rolników. Ci rolnicy nie chcieli zostawić ziemi, oni też zostali. Oni dopiero później zaczęli wyjeżdżać w latach, no tak jak już jakby było to możliwe i było to tak nakazane i mieli dokąd wyjechać, bo to też nie było tak, że oni mogli w każdej chwili wyjechać i że ktoś na nich czekał w tych nowych Niemczech powojennych. Natomiast w tej dzielnicy, gdzie mieszkał Kornhauser, skład osobowy był następujący. Byli tam Niemcy, byli tam Ślązacy, bo to były dwie różne grupy. Byli Polacy, byli ukraińscy Romowie. Także naprawdę to był niesamowity zbiór, niesamowity tygiel w ogóle ludzi i to było bardzo kreatywne środowisko. Było też, przyjechało do Gliwic, bo Kornhauser był oczywiście jednym z nich, ale przyjechało do Gliwic bardzo, znaczy bardzo dużo, no może nie to przesada, ale przyjechało na tyle wielu Żydów, że oni tutaj założyli swoje stowarzyszenia. Oni później oczywiście zaczęli stąd wyjeżdżać, bo albo gdzieś wyjeżdżali z Polski, albo wyjeżdżali do innych miast, jak Kornhauser, ale byli i oni tutaj też, to byli w ogóle inni Żydzi niż ci, którzy tu byli przed wojną oczywiście, to było zupełnie, zupełnie inne środowisko, niezwiązane z Gliwicami.
Tak, tak, zresztą Binek o tym wspomina w tej swojej książce, że on spotkał się z przedstawicielami gminy żydowskiej gliwickiej i od niego się dowiedzieli na przykład, bo nie wiedzieli o tym zupełnie, że jest cmentarz przy dworcu ten żydowski. Tak, tak. Wiedzieli ten przy Lipowym, katolicki, natomiast zupełnie, widzieli. Zupełnie tak, był tak, tak schowany. No, powiedziałeś o tych Niemcach też, przypomniał mi się Piotr Peter Lachmann, dwojga imion, bo to jest poeta, który był Niemcem, który po wojnie nie wyjechał tak jak Binek, przyjął chrzest po raz drugi tu w kościele Wszystkich Świętych pod imieniem Piotr, przyjaźnił się z Różewiczem, wyjechał do Niemiec i takim był trochę dwujęzycznym, dwuosobowościowym, rozdartym między tymi dwoma krajami, takim właśnie
Gliwiczaninem po prostu.
Gliwiczaninem i on napisał taki wiersz, którym bardzo ładnie napisał o Gliwicach, że to jest miasto Binka, miasto Różewicza, miasto moje, miasto niczyje. Tak to pisał Gliwice i to jest chyba tak... To on to napisał już w latach 90., więc z jakimś bagażem już wiedzy i doświadczenia.
Wracając do Różewicza, tutaj jeśli... Bo myśmy się trochę sprzeczali przed spotkaniem, czy w ogóle... Bo Szymon mówi, że Różewicz Gliwic nienawidził. Ja jednak jestem...
Nie, stoję na stanowisku,
że po prostu Gliwice może nie tyle... Po prostu on tu żył. I mówił zresztą o nich moje Gliwice też, ale może ich faktycznie nie kochał, natomiast to było miejsce, gdzie przyszło mu żyć, tu się wychowały jego dzieci, z tym, że rozumiem, że też było mu ciężko się tutaj osadzić tak mentalnie, no bo on tak naprawdę, on nawet wydaje mi się, że nie był z Radomska, on był z wojny, mimo tego, że opowiadał, że nie, no ale jest poetą wojennym. Jak przeglądałam jego wiersze, różne gdzieś przypadkowe, czy takie, które poleca się do czytania, to większość tych wierszy jednak jest poświęcona wojnie, więc może on się od tego odcinał, może chciał to widzieć inaczej, ale tak po prostu
było. No, wojnie i takiej generalnie ciemności, tak, która jakby no, nie bardzo nie był. Zresztą ja, dla mnie, jak osobistych jakiś z Różewiczem, dla mnie takim doświadczeniem bardzo mocnym, do moich roczników, myślę, które były gdzieś tam takim pacyfistycznie nastawione i antywojenne, była telewizyjna premiera Teatru Telewizji Kazimierza Kuca Do Piachu Różewicza, który jest sztuką tak wstrząsającą, że do tej pory teatry się jej boją wystawiać w zasadzie, ponieważ ona tak rozprawia się też z mitami różnymi polskimi i także z tym mitem partyzanckim, z którego Różewicz wyszedł. Taka jest bolesna, że no, tylko Kuc oczywiście mógł to zrobić, w związku z tym zrobił to świetnie, natomiast i to było takie doświadczenie, które no, mnie na zawsze wytrąciło z czegoś takiego, że przekonało o tym, że Różewicz nigdy nie będzie poetą ze czytanek szkolnych, że to nie jest ten format, który się da sprowadzić, który tylko i zamknąć do podręcznika i ten,
bo tylko, że
jest człowiekiem, który, znaczy przede wszystkim mówi rzeczy ważne, trudne i takie właśnie wytrącające bardzo z bezpieczeństwa.
Ale właśnie, bo jakby też nie chciałabym, bo on sam prosił, żeby go nie szufladkować, tak jak czytałam Państwu, do tego pokolenia Kolumbów. On się zajmował też takimi bardzo bo jego poezja jest, może teraz to już jest normalne, że piszemy białym wierszem i że te wiersze są takie o codzienności, on dużo się zajmował na przykład śmietnikiem.
Tak, to jeżeli od strony formalnej, to też to on był pierwszy w zasadzie, tak, który tak wytrącił też z takich bezpiecznych kolei polską poezję.
Tak,
po
tak,
prostu.
Tak, bo on, jest, on pisze białym wierszem, pisał i te jego, znaczy nie tylko, bo on też czasem się zdarzały tak, rymowane taki, strofy, natomiast on generalnie chyba się bardziej skupiał na, starał się być poetą codzienności, tak jak o tym samym
śmietnikowym
mówił.
Nawet.
Śmietnikowym
tak,
poetą, bo tak. Mówił, że na przykład we Wrocławiu toczył bój przez kilka, nie wiem, miesięcy, dłuższy czas o to, że to śmieci są rozsypane koło śmietnika i jemu to przeszkadza. I on by bardzo prosił, żeby te śmieci uprzątnąć i powiedział, że przez te śmieci stracił 3 wiersze, bo ich nie napisał. Bo musiał się śmieciami zajmować, więc bardzo go to denerwowało. Ale myślę, że nadszedł, bo nie wiem, którą mamy godzinę, a nie chciałabym... Jest, dasz znać, ale w każdym razie chciałam jeszcze ten wiersz Państwu przeczytać, który w ogóle nie wiedziałam, że jest Różewicza. To jest mój ukochany wiersz i to jest właśnie wiersz, który niestety bardzo pasuje cały czas do wszystkich czasów, ponieważ czasy się zmieniają, a ludzie nie. I to jest list do ludożerców. Kochani ludożercy, nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozumcie, inni ludzie też mają dwie nogi i siedzenie. Kochani ludożercy, poczekajcie chwilę, nie depczcie słabszych, nie zgrzytajcie zębami. Zrozumcie, ludzi jest dużo, będzie jeszcze więcej, więc posuńcie się trochę, ustąpcie. Kochani ludożercy, nie wykupujcie wszystkich świec, sznurowadeł i makaronu. Nie mówcie odwróceni tyłem, ja, mnie, mój, moje, mój żołądek, mój włos, mój odcisk, moje spodnie, moja żona, moje dzieci, moje zdanie. Kochani ludożercy, nie zjadajmy się, dobrze? Bo nie zmartwychwstaniemy, naprawdę. Także to jest mój ukochany wiersz Różewicza i on, ja sobie nawet uświadomiłam ostatnio, że ja taki, w ogóle nie będąc świadoma, też taki wiersz kiedyś napisałam o takim moje, moja, ja i cały czas w kółko, no bo to się nie zmienia, a tak naprawdę szczególnie o tym, że to są moje dzieci i mój makaron i że się nie chcemy posunąć, no to niestety jest tak aktualne i coraz bardziej aktualne.
Co jest, ja przeglądając sobie te książki w ogóle, które miałem w domu Gliwickie, znalazłem wiersz Kornhausera z 85 roku, Uchodźcy na przykład, nie będę go czytał, bo się nie, ja nie umiem czytać wierszy, ale polecam, bo to jest taka właśnie, no jak każda dobra poezja, no obrasta w konteksty z latami po prostu, z wiekiem
tak, z
i
czasem.
Się i tylko zyskuje.
I jeszcze tak właśnie, bo tak jak no, pozwoliłam sobie powiedzieć, Państwo oczywiście możecie się ze mną zupełnie nie zgadzać i powiedzieć, że nieprawda i mieć swoje zdanie i ja będę się bardzo cieszyć. Bo na razie to my mówimy, a Państwo nic nie mówicie. Ale jeszcze tylko chciałam raz wrócić do Zbyszka.
Tak,
bo
tak,
Zbyszek
koniecznie.
Jest chłopak Stukej. On jest...
Nie wiem, czy się mówi Stukej.
Nie wiem.
No, Stela.
No. A to zależy też od części Śląska.
Ale nie godzę się Stukej.
Moja babcia by powiedziała Stukej.
Łodnos, to jest synek Łodnos.
No. Ale moja babcia była z Tychów, więc ona by powiedziała tak. Ale już oberwałam, w książce używam tyskiej gwary, a z Opola do mnie ktoś napisał, że tak się nie mówi, a ja pamiętam, że się tak mówi. No ale to Opole jest od Tychów daleko. W każdym razie on jest stąd.
Tak.
I on, dla niego te Gliwice i szczególnie Wojtula, to jest po prostu, on zresztą też jest z piątym, on też skończył liceum numer 5.
Jakoś tak się składa.
Tak
no.
Się składa, że między nami jest praktycznie po 10 lat różnicy, więc to jest fantastyczne. Szymon jest najstarszy, Zbyszek najmłodszy, ja jestem w środku, myśmy się śmiali nawet jak robiliśmy wywiad. Natomiast on po prostu patrzy na to nasze miasto troszkę inaczej, bo dla niego to jest może prowincja, ale przede wszystkim rodzinny, to jest heimat jego dom. Więc,
tak, no.
Więc to jest. I on jest bardzo mocno osadzony w tym konkretnym mieście, więc to jest świetne w tej książce, jeżeli Państwo jeszcze jej nie czytali, że on śledzi tropy swoich pradziadków, prababek, babki, dziadka. I moja koleżanka powiedziała, że w ogóle pomylił się w kwestii jej rodziny i na przykład ona by chciała, żeby to skorygował i to jest takie żywe bardzo, bo...
A czy nie, to jest w ogóle fantastyczne, przepraszam, że ci wskoczę słowo, ale dla mnie w ogóle czytanie Kajś i Dagiewiczelina jest... podwójnie fantastyczne, bo nazwiska, które padają w książce, mają twarze po prostu znajomych konkretnych bardzo i to jest cudowne, bo tam są takie rody gliwickie, nazwijmy to, i nazwiska popularne, gdzie po prostu, no to jest fantastyczne, bo czytasz i czytasz właśnie, no tak, to ten, a to ta, a to tamta i to jest taka dla gliwiczan dodatkowa, dodana wartość tej książki, bardzo wielka.
No, no tak, to tak jak się czyta Binka, to się widzi konkretne miejsca, tak? Mm. Ale nie ludzi, już nie ludzi. A tak. U Zbyszka są ludzie, i miejsca, i ludzie, więc to jest...
U Binka jest jedna fajna rzecz jeszcze w tej książce. On jak tutaj przyjechał, a był to rok 87, to w zasadzie te Gliwice, które on tu zastał, były jego Gliwicami, tylko się zmienili ludzie i było dużo brudniej.
Tak, on bardzo,
bo to był
bardzo
ten taki apogeum
martwił,
tego takiego przemysłowego Śląska. Już tego nie ma teraz też, nie ma tych zadymiaczy wszystkich i podtruwaczy, to wtedy go zajmowano bardziej. Natomiast mówi, że taka, no tam gdzie był sklep z lampami, na Wilhelmstrasse, to on jest ten sklep z lampami. Mhm. Tam gdzie naprzeciwko była księgarnia, to ta księgarnia jest, tylko ma
tam,
witryny
brudne. Tam gdzie Wisienka, brudne. To Wisienka, tylko Wisienka się wcześniej inaczej nazywa.
Natomiast no, w tej chwili już tego nie ma, bo tam gdzie była księgarnia jest bank, tam gdzie było coś tam, o czym mówił, też jest bank, i to jednak ta ciągłość, która przez cały PRL, to też jest fantastyczne, właśnie to, co mówiłaś o tej wymianie, że ludzie zajmowali mieszkania, tak samo lokale, tak? To, co właśnie był fryzjer po fryzjerze niemieckim, była księgarnia po niemieckiej księgarni, było coś tam, był knajpa po knajpie. To z kolei, no to zniknęło po 89 roku. Nie wiem, czy stety, czy niestety, no jest inaczej, w każdym razie już to też było to dla mnie fascynujące przy ponownej lekturze tej książki, że o dwóch miastach, których już nie ma w zasadzie, Binek tu pisze, czyli o Gliwicach z roku 45, kiedy wyjeżdżał, i przedwojennych, i o Gliwicach z roku 87, których też już nie ma. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. I też gorąco polecam, jeżeli Państwo nie mieliście okazji, to zachęcam. I co? Popłynąłem w dygresję, bo ja przepraszam, musieliście nam Państwo wybaczyć, my generalnie z Justyną
odpływamy często. My generalnie popełniamy bez przerwy dygresję, także to jest stały numer. Ja z takich właśnie gliwickich ciekawostek z tej rozmowy, którą przeprowadziłam z panem Hubertem Kalą, którego ciotka współtworzyła Gliwickie Pogotowie. Z kolei nie wiem, czy Państwo mieli nieprzyjemność korzystać kiedyś z usług chirurgii szczękowej na Konopnickiej. Już nie ma tego budynku, ale to przed wojną była klinika dla kobiet ginekologiczna, którą założył mąż owej założycielki Gliwickiego Pogotowia, którego prawdopodobnie Polacy rozstrzelali w 45 roku, bo no, nie pozwolił się im dobrać do asystentki. Miał ładną asystentkę. No wiadomo, co się robiło z ładnymi asystentkami w 45 roku, i on stanął w jej obronie i został zastrzelony. Asystentka swojego losu nie uniknęła. Natomiast klinika po wojnie dalej była kliniką ginekologiczną. No a potem stała się kliniką chirurgii szczękowej. Rentgen z tej kliniki ginekologicznej trafił na Ziemowita i tam służył Gliwiczanom przez długie lata, bo to był dobry sprzęt. Ta klinika powstała przed wojną. Klinika w ogóle powstała za pieniądze żydowskie, to jest taka ciekawostka, ponieważ babcia pana Kali przypuszczalnie była pochodzenia żydowskiego, tego rodzina tak do końca nie wie, ale przybyli to Niemcy, którzy przetrwali wojnę bez uszczerbku, natomiast jego babcia była przypuszczalnie Żydówką i pieniądze były z rodziny, z tamtej części rodziny po prostu wzięte. Także bardzo, jak się tylko troszeczkę podrapie, to spod spodu wychodzą bardzo ciekawe historie, z którymi podobno polscy historycy mają problem, bo nie znają niemieckiego. I któryś z historyków śląskich, też nie chcę przywołać, pomylę nazwisko, naprawdę, ja nie mam pamięci do nazwisk, a jestem po COVID-zie, więc mam straszne dziury w głowie, Państwo mi wybaczycie, ale mówił o tym, że jest mnóstwo jeszcze do odkrycia, jeżeli chodzi o historię Śląska, ze względu na to, że właśnie nasi historycy nie bardzo sobie z niemieckim radzą. Zresztą o tym mówił też Adam Jedliński ostatnio, bo tak, na spotkaniu z Adamem Jedlińskim, i mówisz o tym takim renesansie tej historii gliwickiej. I Adam, i on mówi o tym, że to się zaczęło od Dni Dziedzictwa Kulturowego, że to ruszyło w momencie, kiedy Gliwiczanie zaczęli się interesować, zaczęli tak masowo, bo jego mówi, zaskoczyło, że tak dużo ludzi przyszło na te pierwsze spotkania, i Gliwiczanie zaczęli się tym interesować. I stąd ja na przykład z dużą taką czekałam na wampira Chmielarza, bo tu jeszcze jednego poruszmy może gliwickiego twórcę, i byłam tak strasznie rozczarowana tą powieścią, gdyż wampir się dzieje w Gliwicach, ale ja byłam pewna, że on jakkolwiek nawiąże w tym wampirze do budowy drogi chyba DTS-ki, gdzie znaleziono ślady gliwickich wampirów, a tam w tej książce nie ma o nich słowa. Ta książka się mogła w Radomsku wydarzyć.
Wiesz co, jak już jesteśmy przy Chmielarzu, bo też to tak, bo o tej popularnej literaturze i gliwickich tropach też warto wspomnieć. Tak jak Marek Krajewski potrafi rozegrać Breslau, który jest bohaterem jego powieści,
który
równoprawnym.
Jest zresztą Lwowem blisko, tak naprawdę jest.
No i jest też Lwowska, w związku z czym są też jego powieści o komisarzu Popielskim, bo ten Lwów też, i on to fantastycznie wszystko potrafi ograć. Właśnie to miejsce,
no
które
tak,
się jest bohaterem.
No tak, tam wszystko się tylko miało prawo tam wydarzyć.
Tak, te gliwickie, no to są dekoracje po prostu, tak? Bierzemy nazwy paru knajp, bierzemy topografię, bierzemy ulicę, ale generalnie to nie są historie, które by się
nie,
mogły...
Nie, to są historie, to niestety, wiesz, ja tak byłam bardzo rozczarowana wampirem, że już dalej nie sięgnęłam.
Ja też, podobnie jeszcze Kołysanka, taki kryminał, nie pomnę autora, który się w Gliwicach dzieje, też szukałem gdzieś tam czegoś takiego, żeby coś, jakąś taką lokalność fajną złapał, nie złapał.
Z tego trzeba być Markiem Krajewskim, żeby to po prostu...
A to jest historia cały czas, bo tak jak mówię, to jak wspomniałeś o tych dniach dziedzictwa, no to jest to szukanie, takie budowanie tej gliwickiej tożsamości i mitologii, która się teraz odbywa właśnie. Wydaje mi się, że ona się... nie było tego, tak to się nie działo. Albo jeżeli się... Że w tej chwili świadomie się to gdzieś robi, dzieje od jakichś lat parunastu, może 20. Uciekł mi wątek, ale zaraz go znajdę. No i przedtem tego nie było, to mi się tak kojarzy troszeczkę, bo ja się zawsze muszę przyczepić, wiesz, z festiwalem kultury żydowskiej na Kazimierzu, gdzie to też jest coś takiego, że jest festiwal kultury żydowskiej, jest Kazimierz, żydowska dzielnica, ale to są skorupy wszystko, to są domy, które no, nie są zamieszkałe w tej chwili.
No nie są, nie ma, ale tam jednak
wszystko fajnie
wlewamy
tą treść, ale to już nie jest treść, którą to miejsce żyje.
No tak.
To jest takie... No nie powiem, że z gliwickim dziedzictwem tak jest do końca oczywiście, ale troszeczkę tak to też wygląda, no bo mówię, to jest to wykorzenione troszeczkę.
Że to tak musi wyglądać, bo jesteśmy tak naprawdę w pewnym sensie, część z nas jest tu oczywiście urodzona tutaj, ale jeżeli wziąć pod uwagę, że jesteśmy napływowi, to jesteśmy troszeczkę gośćmi, tak? Moje pokolenie już może nie, ale moi dziadkowie na pewno byli tu gośćmi i to się stąd brało. Natomiast ponieważ nam już też wolno się tym zajmować, więc dla mnie to są fascynujące rzeczy, że ten Okrąglak, gdzie teraz można kupić sałatki na Placu Rzeźniczym, to tam się kiedyś kupowało bilety lotnicze do Frankfurtu i latało się z Gliwic do tego Frankfurtu i to w ogóle było coś niesamowitego. Także...
No ja w ogóle przyniosłem ciekawostkę, bo to jest pierwszy... Pokażę tak, bo to jest ciekawostka. Książka nazywa się Przygody Barkonautów, jest książką dla dzieci. Ja ją dostałem od mojej babci z okazji Dnia Dziecka w roku 81. Mam to napisane tutaj w dedykacji.
Ja jeszcze nie umiałam czytać.
I dla mnie chyba ta książka już wtedy była taka, no, ale nie, wracając do Adremu, że tak powiem. Książkę napisał pan Stefan Chmielnicki o historycznym nazwisku Chmielnicki. Książka zaczyna się w Gliwicach, nazywa się Przygody Barkonautów i opisuje przygody dwóch chłopaków, którzy uciekli w Gliwicach z domu i barką płyną Odrą. I pan Stefan Chmielnicki, jak samo nazwisko wskazuje, urodził się w Kamieńcu Podolskim. I to jest pierwsza...
Bardzo adekwatnie.
Urodził się w Kamieńcu Podolskim, natomiast to jest książka wydana w roku 57 i ta książka, jak się też ją sobie teraz przyjrzałem, ona ma ewidentnie taki propagandowy jeden cel, ona opowiada o polskości tych ziem. Odwiecznej.
Dawnych piastowskich ziem.
Tak, tu są harcerze, którzy opowiadają o historii, że tutaj ten mamy piastowski zamek w Gliwicach, że tu to jest...
Starą niemiecką uzbrojownię.
A ci chłopcy płyną barką i na tej barce szyper, zamiast zajmować się robotą, opowiada historię, jak to jego starzyk, bardzo łamanym śląskim zresztą, że tu pod Annabergiem bił się z Niemcami o polskość tych ziem. Ciekawostka, oczywiście taka właśnie, no też wydało mi się to charakterystyczne i symptomatyczne, więc przyniosłem, bo to jak mnie pan, który przyjechał tutaj właśnie z tą, to też nie uchodźcami, bo tak jak Zagajewski pisze, to nie tak, to nie byli ludzie, którzy zmieniali kraj, to byli ludzie, którym kraj się przesunął po prostu.
Kraj się tak zmienił.
On jakby zostaje w tym samym kraju, tylko jego granice się zmieniły, ale no i jak on tutaj ładnie próbuje się wpisać właśnie w zupełnie świeżą historię i opisać od nowa.
A to przynajmniej się da czytać?
Średnio.
No to nie dobrze, bo pana samochodzika na przykład się dało czytać, mimo tego, ja uwielbiam. Tomków żadnych, Tomki nie.
Więc no to jeszcze mniej niż pana samochodzika, natomiast to jest fajny, i jest jeszcze fajny, bo jest taki dodany appendiks po wszystkim, że ponieważ książka pierwotnie wyszła w 57, to jest wznowienie, niejako się rzekło, z lat 80, jest dodane, że dużo ładniej już wygląda nasz port, i dużo sprawniej płyną nasze barki i dużo lepiej nasza ojczyzna ludowa ten transport teraz organizowała. Trzeba też było to tutaj dodać. No mówię, taka rzecz ciekawostka,
ale
charakterystyczna.
Śmiejemy z tego, ale tak naprawdę no to przecież były ziemie piastowskie, tak naprawdę Piastowie tu rządzili, no nie da się ukryć. Ani też, i to jest też fajne, bo to jest takie, znaczy nie wiem, mnie się wydaje, że ktoś, kto tutaj mieszka, jest stąd i pogrzebie trochę w tej naszej historii, nie ma prawa czuć nienawiści do żadnych naszych sąsiadów, bo tutaj jest i czesko, i niemiecko, i polsko, i śląsko, i żydowsko troszkę, bo tak naprawdę na Śląsku u Żydów było niewielu, ale trochę to wszystko funkcjonowało tutaj na takim połączeniu i fajnie strasznie o tym wiedzieć, pamiętać, czy dobrze jest o tym, tego mieć świadomość, dobrze jest czytać różną literaturę na temat Gliwic. Mhm. Myślę, że Różewicz po prostu jeszcze jakby wracając do bohatera, bo my trochę tak skaczemy po tematach, bo też, żeby państwo mieli świadomość, my nie jesteśmy specjalistami od poezji.
To znaczy, inaczej, nie jesteśmy krytykami literackimi, tylko czytelnikami. I się dzielimy jako czytelnicy bardziej niż z aparatem krytycznym. Dlatego pod zresztą Różewicz, jego ogrom tego, co stworzył, nie nadaje się ani do mówienia w podcaście w ciągu godzinki, ani na takim spotkaniu, bo to jest... Natomiast jest taka rzecz rzeczywiście, bo to bije też, jak się czyta te gliwickie książki gliwickich twórców, To jest w nich, to taka właśnie jednak to pogranicze troszeczkę. Nawet czasami gdzieś głęboko ukryte i poskrobać trzeba po nim, ale jest to, czego ja zawsze szukam w książkach i o czym zawsze mówię, humanizm. Tak, właśnie ten taki trop, że no, trzeba, no, szanujmy się, dogadujmy się, patrzmy na siebie, jedną mamy tą planetę, więc sobie uszanujmy.
No tak, dlatego on jest cały czas jednak pewne, jego wiersze są współczesne i nie tylko wiersze, bo on, ale tak, no pocieszenie, powiem ci Szymon, że jakby tutaj dzisiaj siadł Różewicz, to pewnie by nas zniszczył, przy każdym pytaniu tak odpowiedział, żebyśmy już nie chcieli zadać kolejnych.
Tak, tak, tak.
Ja wiesz, bo tak jak czytałam z nim wywiady, no to naprawdę był trudny rozmówca. Zresztą mówił, że nie lubi udzielać wywiadów, nie lubi spotkań z czytelnikami i w ogóle najbardziej nie lubi, jak przychodzi z nim rozmawiać jakiś dziennikarz, który nie przeczytał ani jednego tomiku jego wierszy.
Też bym nie lubił.
I przyznaje się do tego publicznie i zadaje mu pytania i to jest bardzo też nieprzyjemne, szczególnie, znaczy no, rozumiem go. Tak, jeszcze, czy mamy jeszcze chwilę czasu? To jeszcze mam chwileczkę, żeby państwu wspomnieć o książce, której nie przyniosłam, ale która na mnie zrobiła niesamowite wrażenie. I książka jest autorstwa Henryka Wańka, który, jak wiadomo, wielkim malarzem jest, ale równie pięknie potrafi opisywać pejzaże, krajobrazy. I opisał Gliwice jakby od Gliwice pod rządami nazistów. W książce Finisil... Nie wiem, pewnie pomylę... wymowę, bo nie znam łaciny. Książka nosi tytuł Finis Silesia.
No, mów.
Książka nosi tytuł Finis Silesia E. Pewnie czyta się Finis Silesia. I książka opisuje... bohaterem książki jest młody mieszkaniec Gliwic lat 30., który jest z zamiłowania fotografem. Ma dziewczynę z Bytomia i Bojten?
Ja.
I oni jeżdżą samochodem pożyczanym od ojca tej dziewczyny, jeżdżą po Dolnym Śląsku, po Opolszczyźnie Dolnym Śląsku. A tak, ja wiem. Ja bym ryknęła, tylko że mnie nie będzie słychać, a nie chcę państwu okłuszyć. Także dziękuję. I oni jeżdżą po Śląsku, fotografują ten Śląsk, zwiedzają go. Waniek to oczywiście opisuje, ale ilustruje też zdjęciami z przedwojennymi. Też znalazł po prostu zdjęcia jakiegoś przedwojennego fotografa tu ze Śląska i po prostu pokazuje ten Śląsk i pisze o Gliwicach. Pisze o tym, jakby jak narasta groza w Gliwicach, jak się umacniają naziści, jak przychodzi wojna. Ten chłopak w wojnie nie bierze udziału, bo on no nie chce po prostu brać w tej wojnie udziału i on trafia do domu, no chyba do Toszka, z tego co pamiętam. Tam go zamykają jako pacyfistę i pewnie jest nienormalny, skoro nie chce brać udziału w wojnie. Zresztą on się temu poddaje, on woli być nienormalny niż walczyć, natomiast on ginie w czasie wojny. Natomiast dziewczyna idzie na kompromis, wychodzi za mąż, zostaje pielęgniarką i no i jej losy poznajemy aż do stycznia 45, już nie będę opowiadać, państwo się domyślicie. Nawet jeżeli opowiem powiem całą treść książki, to nie ma znaczenia, i tak warto ją przeczytać, dlatego że ona jest po prostu pięknie napisana. Mm-hmm. Jest pięknie pokazane są Gliwice, pięknie pokazana jest na przykład House Oberschlesien i pięknie pokazane są w ogóle gliwickie lokale, pięknie pokazany jest dworzec. No wszystko, co jest u Wańka, może być piękne, jest piękne, bo on po prostu ma do tego talent. I jak się chce...
Jest malarzem, widzi i opisuje, jest tak, jest plastyczne.
Jak się chce poczuć klimat tamtych lat, a uzupełnić trochę Binka, bo Binek na to spogląda z punktu widzenia nastolatka tak naprawdę. On przecież te Gliwice pamięta, jak miał 15 lat, stąd wyjechał. Natomiast tamta książka jest taka, no inna zupełnie też w przekazie, jest dużo bardziej poetycka.
Mm-hmm. No i jest jeszcze August Scholtis, o którym nie wspomnieliśmy, który jest zupełnie jeszcze, to jest jeszcze inna historia, tak. Bo to jest pisarz niemiecki stricte, przedwojenny, i on jest odzyskany w zasadzie, wyciągnięty przez Peitera Długosza, który zajmuje się, jest takim wydawcą książek, prowadzi wydawnictwo Silesia Progress, w którym wydaje książki poświęcone Śląskowi właśnie, i on tego Scholtisa wyciągnął nieznanego w zasadzie zupełnie...
Wiatr od wschodu, tak, tak, to jest jego. I tam Polacy są pokazani jednak jako... No, zagrożenie.
I to jest jeszcze inna perspektywa, bo to jest książka po prostu, nie wiem, Scholtis, czy to pisał przed wojną, dobrze kojarzę?
Tak.
I tam jest, więc nie mamy tej perspektywy powojennej, nie mamy tego utraconego Śląska jako raju, utraconego jako Binka.
Tam tematem jest po prostu... zetknięcie tak naprawdę katolicyzmu z ewangelicyzmem i ten pokazany Górny Śląsk, który jest najbiedniejszą niemiecką prowincją, w zetknięciu ze Śląskiem Dolnym, który jak przechodzimy po prostu przez Dolny Śląsk, to nagle ludzie tam są szczęśliwi, a tutaj są uciskani, tutaj są takimi wyrobnikami, tutaj ledwie żyją, a tam nagle po prostu tańczą, śpiewają i jest pięknie. A oprócz tego jeszcze narasta polska groza z tyłu na plecy.
Tak, i to się czyta właśnie, bo tam Polacy są tym złym po prostu. Znaczy, u Scholtisa...
Są takim jakby zagrożeniem ze wschodu, są po prostu takim żywiołem ze wschodu, który napiera. Więc tam jest to, znaczy to też jest ciekawe, oczywiście my się z tym nie będziemy utożsamiać. Ale po to się też czyta książki, żeby wejść w buty kogoś, kto nie jest nami, więc ten ktoś nie jest nami.
No to tak, i to jest zupełnie, no i jeszcze zupełnie inna perspektywa, bo to jest książka przedwojenna, wojny nie ma i zupełnie inaczej ten Śląsk w związku z tym jest opisany, niż robi to na przykład Binek, czy
ktokolwiek po nim. Ale on nie jest pięknie opisany, on jest właśnie, Śląsk jest brzydki, biedny, znaczy, i nieszczęśliwy.
No bo jest, bo to Śląsk to nie były pałace Donnersmaków tylko i pałace w Pszczynie i to wszystko, tylko to były też, jak pisze Binek, właśnie Kamerun Gliwicki, gdzie mieszkali ludzie, którzy no, mieszkali w warunkach skrajnie. Zresztą mieliśmy, o tym pisze z kolei Dariusz Zalega w tych gawędach między panem i plebanem, mieliśmy w Gliwicach przecież poważne rozruchy pod koniec I wojny światowej i bunt, który się skończył regularnym plądrowaniem sklepów przez Gliwiczan, głodowe rozruchy.
Mieliśmy też w Gliwicach kongres kobiet polskich po 21 roku. Kobiety polskie ze Śląska przyjechały do Gliwic w liczbie bodaj 5000 i spotykały się tutaj w teatrze i dyskutowały, jak to zrobić, żeby Śląsk znalazł się w granicach Polski. I to się działo w Gliwicach. Nie wiem dlaczego. Tak naprawdę Gliwice były miastem niemieckim. Bez pretensji do polskości tak naprawdę. Oczywiście okoliczne wioski, tak, ale Gliwice absolutnie nie. No, a mimo wszystko te kobiety tutaj przemaszerowały przez Wilhelmstrasse, doszły do... kilka dni obradowały i nikt ich nie pogonił.
Tak, w zasadzie chyba co jest, wyczerpaliśmy. Znaczy nie wyczerpaliśmy, tym Boże, broń, my możemy jeszcze i możemy, ale nie.
No.
Zapraszamy bardzo mocno.
Chyba, że Państwo macie jakieś pytania jeszcze, chcielibyście coś uzupełnić, poprawić nas, popełniliśmy jakiś karygodny błąd, to bardzo prosimy.
Powiem jeszcze, że twardo w pokorze też piszą.
Tak, to wiemy, ale to wiesz, no tak, tak, tak.
A dzisiaj był dzień Zbyszka Rokity, no.
No to jest...
Najbardziej znani mi, najbardziej oczytani znani mi Gliwiczanie.
No, dobra. Przestań.
To akurat mogliśmy dzisiaj rozmawiać o literaturze japońskiej, to byłabym na świeżo.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Sięgasz?
I literatka.